Załóżmy, że skoro słuchasz tego podcastu, to twoja firma przygotowuje się do stworzenia raportu ESG, a ty szukasz wartościowej wiedzy na temat tego, jakie informacje należy wykazać w tej części raportu, która dotyczy aspektu społecznego.
Prawdopodobnie również dzięki temu chcesz, aby organizowane w twojej firmie szkolenia, eventy czy benefity kierowane do pracowników realnie wspierały zrównoważony rozwój w kontekście ESG i też być może nie wiesz, jak powinny wyglądać działania CSR, aby odpowiednio je zaprezentować w raporcie ESG.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uniknąć błędów najczęściej popełnianych w raportach ESG na temat społecznego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa w tych raportach, które już zostały opublikowane przez polskie firmy, słuchaj dalej. Cześć, jesteśmy Kamila i Damian Hartkiewiczowie i od ponad 16 lat jako Stereomatic pomagamy firmom, od małych biznesów po duże korporacje, budować silne i trwałe relacje z klientami oraz pracownikami.
Wierzymy, że eventy takie jak konferencje, spotkania biznesowe, jubileusze firmowe, wyjazdy integracyjne czy szkolenia to coś więcej niż tylko wydarzenia.
To potężne i skuteczne narzędzia wspierające sprzedaż, marketing B2B, employer branding i rozwój kultury organizacyjnej.
Jeśli twoim celem jest nawiązywanie i wzmacnianie relacji z klientami lub budowanie silnej marki pracodawcy, to ten podcast jest właśnie dla ciebie.
Znajdziesz tu konkretne, praktyczne wskazówki, case studies i inspirujące przykłady z polskiego rynku, które pomogą ci działać skuteczniej.
Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, Kamilo.
Dzień dobry, Damianie.
No i teraz was zdziwimy, bo jeśli słuchacie nas po raz pierwszy, to nie będzie to miało dla was żadnego znaczenia, ale jeśli słuchacie nas po raz któryś tam, to być może się zdziwicie, bo w pierwszym odcinku nowej serii podcastu Event Marketing od Kuchni witają was
Kamila i Damian Hartkiewicz.
No i dlaczego zmieniliśmy tytuł, dlaczego zmieniliśmy trochę strategię podejścia do tego podcastu, to może dzisiaj nie będziemy wyjaśniać, bo jest to mało istotne. A Kamilo, jak brzmi tytuł dzisiejszego odcinka, bo to jest chyba najbardziej najważniejsze dzisiaj.
Zdecydowanie tak, bo dzisiaj będziemy mówić na temat raportów ESG, a konkretnie na temat tego, jakie błędy popełnia 8 na 10 firm przygotowując te raporty. I zachęcamy do sprawdzenia, czy ty również takie błędy popełniasz.
Może dodajmy, że 8 na 10 firm, pośród których my dokonaliśmy weryfikacji, jeśli chodzi o firmy, które już takie raporty przygotowały.
Tak, zdecydowanie jest to nasz wniosek i nasza ocena, nazwijmy to. Natomiast trochę tych raportów przejrzeliśmy i te błędy, o których mówimy, to są takie, które się powtarzają nagminnie,
regularnie,
że się tak wyrażę.
Ja może tylko dodam, zanim przejdziemy do meritum, że Kamilo, ty głównie poświęciłaś ostatnie dwa, prawie trzy tygodnie tak naprawdę na weryfikację wielu, wielu raportów, więc ta praca została wykonana bardzo dobrze i za którą ci chciałem podziękować, ale może zacznijmy od tego, kto może być tym podcastem zainteresowany. Jeśli twoja firma pracuje nad raportem ESG i zastanawiasz się, jak dobrze przedstawić w nim społeczny wymiar funkcjonowania twojego przedsiębiorstwa, to ten content jest dla ciebie prawdopodobnie dosyć istotny.
Zdecydowanie tak. Również jeśli myślisz o tym, jak realizować w twojej firmie działania event marketingowe dla klientów B2B, aby z jednej strony nie marnować pieniędzy, a z drugiej strony, aby były one zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju firmy, no i też, żeby korzystnie i atrakcyjnie wyglądały w raporcie ESG.
Co to dużo mówić, to też jest ważne. Jeśli planujesz wyjazdy, szkolenia czy działania wellbeing skierowane do pracowników na przykład ten rok czy kolejny rok i zależy ci na tym, żeby poprzez te działania wykazać w raporcie ESG jakby ich również pozytywny wpływ na budowanie twojego wizerunku jako pracodawcy i żeby przy okazji tego nie tracić pieniędzy na nieskuteczne i mało wartościowe działania, to też tutaj trochę powiemy na ten temat.
Powiemy też sporo na temat tego, w jaki sposób można zaplanować lub w jaki sposób być może trochę zmodyfikować już prowadzone działania CSR i na co zwrócić uwagę przy takim rzetelnym, poprawnym wykazywaniu ich w raportach ESG.
No i oczywiście, jeśli chcesz uniknąć błędów, które w raportowaniu działań relacyjnych skierowanych do pracowników i klientów B2B, a także działań CSR popełniają inne firmy, tworząc raporty ESG, które my przejrzeliśmy, to ten odcinek podcastu jest dla ciebie. Miłego słuchania. Kamilo, ja bym chciał troszeczkę tutaj rozpocząć od takiego wypytania ciebie na temat tej metodologii działania, czy takich twoich wniosków, bo chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego i porozmawiali, dlaczego warto planować i realizować działanie relacyjne z klientami B2B, pracownikami, aby poprawić właśnie wizerunek firmy w raporcie ESG. Do jakich wniosków doszłaś i jakby, jakie są tutaj, jak wyglądała twoja praca nad przeglądaniem tych raportów?
Wiesz co, może zanim dojdziemy do moich wniosków, to może powiedzmy kilka słów o tym, kim my w ogóle jesteśmy i dlaczego się tego tematu podejmujemy, bo myślę, że niektórzy słuchają nas po raz pierwszy.
No właśnie, więc może powiem w ten sposób, to słuszna uwaga, dziękuję. Słuchajcie, jako Steromatic od ponad 16 lat pomagamy małym i dużym firmom w budowaniu silnych i wartościowych relacji między ich firmami a klientami B2B i pracownikami. Jednym z takich głównych narzędzi, jakie wykorzystujemy, są działania event marketingowe. Aktualnie nie tylko kompleksowo organizujemy wartościowe, naszym zdaniem i zdaniem naszych klientów, eventy i szkolenia skierowane do pracowników firm, czy też wspierające sprzedaż B2B, ale też optymalizujemy i planujemy właśnie pod kątem zrównoważonego rozwoju, aby niosły one ze sobą takie wymierne wartości, które można między innymi w tym raporcie ESG wykazać. Czy, że odpowiedziałem płynnie na twoje pytanie, a przedstawiłem? Dobrze?
Myślę, że jak najbardziej. A jeśli chodzi o pytanie, które ty mi zadałeś, czyli dlaczego planować i realizować tego typu działania w taki sposób, aby poprawić swój wizerunek, poprawić wizerunek firmy w raporcie ESG. Otóż moim zdaniem dlatego, że te kwestie wizerunkowe będą miały coraz większe znaczenie i to zarówno w kontekście postrzegania firmy przez potencjalnych inwestorów i klientów, którzy do współpracy szukają kontrahentów, którymi będą mogli się w tych raportach pochwalić, a niektórych będą woleli przemilczeć, ale też w kontekście potencjalnych pracowników, dlatego że tutaj mówię o tym, co widziałam. Przeglądając, czytając te raporty ESG, które już są na rynku, faktycznie były firmy, które mówiły, chodź do mnie, a ja myślałam sobie, kurczę, chcę tam pracować. Ale były też takie, do których nie poszłabym za żadne skarby.
No właśnie, no więc jeśli ty masz taką ocenę sytuacji, to prawdopodobnie na przykład pracownicy, czy kandydaci do pracy, którzy szukają firmy nowego pracodawcy, dla których na przykład te aspekty mogą być ważne, będą przed złożeniem, hipotetycznie zakładając CV czy aplikacji, przeglądać takie raporty. Znamy zresztą naszych znajomych, którzy robią to, tak? I jakby jak dostaną jakąś tam ofertę pracy i dla nich może to mieć duże znaczenie, ale też parafrazując, firmy, które, dajmy na to, szukają partnerów, dostawców, podwykonawców, związanych jakby, znaczy chcą jakby otrzymać od nich ofertę, mogą też weryfikować ich pod kątem tego, czy oni za tą, że tak powiem, społeczną odpowiedzialność biznesu biorą odpowiedzialność i czy w ogóle wykazują jakiekolwiek działania, tak? Czy dobrze rozumiem?
Tak, ale chciałabym jeszcze uzupełnić kwestię rekrutacji. Wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne przy takiej kluczowej kadrze kierowniczej, przy wysoko wyspecjalizowanych stanowiskach, gdzie
one
faktycznie
są najbardziej teraz pożądane.
Dokładnie,
tak?
Tacy pracownicy są najbardziej pożądani, ich jest najtrudniej zatrzymać, a jeszcze trudniej jest ich pozyskać, a oni faktycznie zwracają na to uwagę, gdzie pójdą, jakimi wartościami kieruje się firma, bo no to są też często ludzie, których te takie twarde aspekty, czyli zacznijmy od zarobków, są już na takim poziomie, że tam te 5-10% w jedną lub w drugą stronę nie ma dużego znaczenia, a ma też znaczenie to, czy będą się dobrze czuli z tym, co robią.
W jakiej firmie będą pracować. Więc słuchajcie, zanim może przejdziemy do konkretu, to może dodajmy też, że należy pamiętać, że raport ESG co do zasady ma pokazywać, gdzie dana firma się znajduje w danym momencie, jeśli chodzi o różne aspekty zrównoważonego rozwoju, skąd przyszła, dokąd zmierza. I to też oznacza, że tworząc taki raport, firma powinna rozliczyć też trochę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Kamila, trochę sama z siebie, z celów, jakie postawiła sobie rok wcześniej, i równocześnie wyznaczyć kierunki działania i cele na przykład na kolejne 12 miesięcy. A jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o ten najbardziej miękki, taki społeczny aspekt raportowania ESG? No bo tego, co mi powiedziałaś przed nagraniem tego podcastu, no nie jest najlepiej.
Ano nie jest najlepiej. Jako taki główny błąd popełniany przez firmy w raportach ESG w aspekcie społecznym wskazałabym po pierwsze brak informacji na temat tego, po co robimy to, co robimy, czyli brak celu podejmowanych działań. Po drugie, brak informacji, co właściwie wynika z tego, co robimy, czyli brak efektów tych działań, które zostały wdrożone. No i po trzecie, brakuje informacji na temat tego, co planujemy zrobić, co firma zamierza zrobić, aby te efekty jednak osiągnąć.
Czyli rozumiem, że taki wniosek, który możemy wysunąć na samym początku, zanim przejdziemy już jakby do podania konkretnych przykładów i case'ów, bo będzie ich dzisiaj dosyć sporo tak naprawdę, to nie będą tylko case'y odnoszące się do raportów, które przejrzeliśmy, ale też opowiemy wam o kilku projektach, które realizujemy w tym obszarze dla naszych klientów, bez może wydawania dzisiaj w tej chwili się wchodzenia w szczegóły i podawania nazw, ale będziemy się tym chwalić za jakiś czas. Natomiast rozumiem, że twój wniosek jest taki, że te pewne informacje są po prostu tak umieszczone tam trochę sztuka dla sztuki, tak? Bo musimy coś zamieścić, to zamieszczamy, ale tak notabene to trochę nie mamy się tak naprawdę czym pochwalić, tak? Czy dobrze wnioskuję?
Albo mamy i nie umiemy.
Albo mamy i nie umiemy. Okej, więc słuchajcie, jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób powinieneś dostosowywać swoją komunikację wewnętrzną, działania employer brandingowe, organizowane szkolenia, eventy, działania CSR do standardów ESG, to ten materiał może być dla ciebie.
Ten materiał może być dla ciebie również w sytuacji, w której interesuje cię, w jaki sposób powinieneś dostosować działania, które kierujesz do swoich klientów B2B, do swoich partnerów, do swoich dostawców, do kontrahentów, między innymi w kontekście spotkań czy organizowanych dla nich konferencji, to tu również znaleźć możesz szereg wskazówek.
Więc jeśli chcesz kierować ofertę do firm, które szukają dostawców usług, które będą spełniać kryteria w obszarze zrównoważonego rozwoju, to tutaj również znajdziesz szereg informacji, które mogą być dla ciebie przydatne, na przykład w konstruowaniu oferty biznesowej. Więc to co, przechodzimy już do meritum. Kamilo, przygotowując się do tego podcastu, do nagrania tego podcastu, a też przypomnę, że ten podcast jest dostępny w formie czytanej, więc jeśli na przykład nie chcesz słuchać, to na naszej zakładce Wiedza znajdziesz również artykuł, który porusza dokładnie ten temat. Ty te błędy podzieliłaś na takie trzy obszary. Może wyjaśnij, jakie one są i jak je, można powiedzieć, posegregowałaś.
Posegregowałam. Zrobiłam z tego takie trzy kategorie. Mhm. Pierwsza to są błędy w raportach ESG w kontekście relacji firmy z pracownikami. Mhm. Druga kategoria dotyka relacji firmy z klientami B2B. A trzecia kategoria dotyka działań CSR.
Okej, to co? Zaczynamy od pracowników.
Tak zaczynamy od pracowników,
no to jedziemy.
Bo tutaj tych błędów jest chyba najwięcej.
No, dokładnie, no, ale też umówmy się, te działania akurat, jeśli chodzi o kwestie związane z budowaniem relacji z pracownikami w obszarze właśnie raportowania ESG, to jest, można powiedzieć, takie dla nas creme de la creme, czyli to jest coś, co my się najczęściej zajmujemy i w tym aspekcie też najczęściej pomagamy naszym klientom, prawda?
Tak, ale też umówmy się, bo ogólnie ten temat jest najobszerniejszy,
Jeśli
chodzi o kwestie takie społeczne.
No to lecimy. Ja sam jestem ciekaw, co tutaj ci wyszło, no właśnie.
Okej, więc z moich obserwacji wynika, że w zdecydowanej większości firm, z jakimi pracujemy, ja tu już nie mówię tylko o firmach, których raporty czytam, ale też o firmach, z którymi się po prostu spotykamy, o klientach, z którymi rozmawiamy, o tych, z którymi zaczynamy współpracować.
O problemach, które nam mówią.
Tak, o ich problemach, ale też o tym, co wiemy od tych klientów, z którymi nigdy tej współpracy nie podejmujemy. Problem, który występuje u większości z nich jest taki, że działania skierowane do pracowników i to bez względu na to, czy chodzi tu o system benefitów, czy o eventy, czy o szkolenia w firmie,
szkolenia to zwłaszcza,
czy o cokolwiek innego, te działania są wdrażane tak bardzo ad hocowo.
Czyli brak działalności takiej procesowej, tak?
Brak, zupełnie brak. Albo są robione, bo mamy budżet do wydania i coś trzeba zrobić, albo jest jakiś pożar do ugaszenia, więc wtedy szybko szukamy jakiegoś trenera zewnętrznego, który przyjdzie i nam poukłada procesy, albo, i to też się często zdarza, po prostu kierujemy się aktualną modą w HR-ach i w employer brandingu.
Wszyscy tak robią, to my też tak zrobimy. No właśnie.
Dokładnie.
Okej, co dalej?
No, reguła ta bardzo mocno potwierdza się w raportach ESG, które są dostępne w internecie, bo poza tym, że firmy dosyć rzetelnie wykazują tak zwane twarde aspekty HR, to ich twórcy, znaczy w sensie tych raportów, skupiają się zwykle na wylistowaniu benefitów, które zapewniają swoim pracownikom i wśród tych benefitów pojawiają się organizowane przez firmy eventy albo pojawia się informacja, że są organizowane szkolenia. Niestety często na tym się to kończy. Nie ma w ogóle żadnej informacji, co, gdzie, jak i po co.
Okej. Czyli niestety zarówno jakby to zagadnienie opisywane w raportach ESG, ale także to, które my widzimy u naszych klientach, którzy na przykład też nie mają obowiązku jeszcze, albo będą dopiero mieli za chwilę obowiązek taki raport tworzyć. No jakby można powiedzieć, że to zagadnienie tu i tu jest realizowane podobnie, no i pozostawia wiele do życzenia. Natomiast jakie błędy już takie konkretne, można powiedzieć, wylistowane mogłabyś wskazać w tym obszarze budowania relacji z pracownikami?
Pierwszy błąd, na który zwróciłam uwagę, to brak informacji w raportach ESG o celowości benefitów dla pracowników czy organizowanych w firmie eventów i innych działań z tego obszaru. Co to oznacza? Firmy w większości nie pokazują, w jaki sposób te różne korzyści zapewniane klientom wewnętrznym, te benefity czy te eventy przyczyniają się w ogóle do poprawy relacji firmy z pracownikami. Nie pokazują, dlaczego akurat takie inicjatywy, a nie inne zostały wdrożone. Nie pokazują, jakie są tego efekty, co wymaga zmiany, co wymaga dalszej pracy, jakie są plany na przyszłość. Po prostu można z nich wyczytać, że benefity są wymienione po przecinku, można wyczytać, że imprezy integracyjne są, ale nie wiemy, po co to jest organizowane, co z tego wynika, jakie zmiany zostały wprowadzone, jakie efekty firma zarejestrowała i też nie jest w żaden sposób pokazane, w jaki sposób te wydarzenia są w tej chwili optymalizowane w stosunku do tego, co było realizowane wcześniej, pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne, co również jest istotne w raportach ESG.
Czyli tutaj taki, można powiedzieć, że to wszystko taki trochę, można powiedzieć, greenwashing zahacza, tak? O takie mówienie o pewnych rzeczach, tam dolepiamy do tego taką biznesową, employer brandingową, nomenklaturę.
Gorzej.
Gorzej?
Gorzej. To nawet w ogóle...
Jeszcze gorzej.
Nawet się nie bawią w greenwashing.
Naprawdę.
Po prostu jest sucha informacja. Karty na zasadzie kartki żywnościowe, owocowe czwartki, imprezy integracyjne i nic więcej.
Ale
dosłownie, od myślnika.
Okej. No dobra, słuchaj, a czy możesz podać jakiś przykład firmy, gdzie na przykład oglądałaś taki raport i no i tam rzuciło ci się coś w oczy na przykład, że tam warto by było, żeby ta firma coś tak poprawiła. Nie, ponieważ, no słuchajcie, ponieważ te raporty są ogólnodostępne i one są upubliczniane, no to my wychodzimy z takiego założenia, że no, warto takie konkretne przykłady podać, choćby po to, żebyście sobie zerknęli w internecie, bo to wszędzie jest dostępne. No właśnie a propos odniesie się do tego, o czym my mówimy. No, jestem ciekaw.
Pierwszym przykładem, takim naprawdę ciekawym, jest raport firmy Look S.A. z Zielonej Góry. To jest firma, dla tych, którzy nie wiedzą, która zajmuje się oświetleniem. Ten raport jest bardzo wysoko oceniany i faktycznie jest on zrobiony naprawdę, naprawdę dobrze i w wielu aspektach...
To ten taki ładny graficznie zrobiony.
Śliczny jest. Okay. W wielu aspektach można powiedzieć, że jest on wręcz wzorcowy. Natomiast to, na co ja zwróciłam uwagę, bo tym się zajmuję, to kwestia tych miękkich działań relacyjnych, spotkań dla pracowników, jakiejś integracji. Ta kwestia zdecydowanie wymaga tutaj rozwinięcia, także w kontekście sygnalizowanych w tym raporcie przez firmę różnych zagrożeń związanych chociażby z rotacją kluczowej kadry pracowniczej. Według mnie warto się na tym raporcie wzorować, natomiast no, ten konkretnie aspekt jest tutaj wyraźnie do poprawy.
Czyli tak reasumując, w tym aspekcie, z tego co mi tutaj powiedziałaś, raporty ESG polskich firm traktują temat wydarzeń dla pracowników, organizacji eventów, spotkań, wyjazdów, imprez team buildingowych, oferowanych benefitów, tak zdawkowo z tego co rozumiem, tak wybiórczo twoim zdaniem, tak trochę też po macoszemu. Informacje zawarte w tych raportach są mało szczegółowe, no co można prowadzić tak nas do wniosku, że firmy te no, niestety nie przykładają należytej wagi do tych rozwiązań, przez co te działania wymagają poprawy i udoskonalenia być może w kolejnych latach. A może teraz podajmy naszym słuchaczom przykład, jak my pomagamy naszym klientom w tym aspekcie, jeśli chodzi o firmy, z którymi w tej chwili pracujemy.
Myślę, że dobrym przykładem będzie tutaj firma, która zgłosiła się do nas na początku ubiegłego roku, czyli mniej więcej rok temu, bo mamy styczeń. Firma zatrudnia około 100 osób i od wielu lat cyklicznie organizowali i organizują coroczne wyjazdy integracyjne dla swoich pracowników. Taka tradycja firmowa. Niby wszyscy się na nich świetnie bawili, ale zawsze były robione ankiety po i w tych ankietach niestety dosyć mocno wybrzmiewało, że no, że nie do końca tak to wygląda, że na tych imprezach dochodziło do różnych niepotrzebnych konfrontacji czy wręcz kłótni między ludźmi. To pogłębiało istniejące już wcześniej konflikty wewnątrz zespołów, a szczególnie objawiało się to, i to bardzo mocno było widać niemalże we wszystkich odpowiedziach, że coś bardzo zgrzyta pomiędzy osobami z długim stażem, takimi w wieku przedemerytalnym, a tak zwanymi zetkami.
No nie tylko w tej firmie, no to jest coraz częściej
jest to temat w ogóle teraz mocno na tapecie. No i de facto zarząd tej firmy postrzegał te wyjazdy jako marnowanie pieniędzy czy niepotrzebny koszt, ale robili, bo ludzie oczekiwali, że będą.
No i właśnie, jakie my rozwiązanie znaleźliśmy na to? Pracując z tym klientem, rozpoczęliśmy pracę od takiego audytu dotychczasowych działań i od wyodrębnienia powodów pojawiania się tych konfliktów. No i tutaj przede wszystkim warto dodać, że problemem czy powodem była formuła tych wydarzeń, dlatego że ona była realizowana czy planowana głównie przez osoby młode, które brały pod uwagę tylko i wyłącznie swoje preferencje i upodobania. Natomiast znaczne grono tych pracowników tej firmy to są osoby takie, można powiedzieć, 40-50+. I dopiero zmienienie formuły tego wydarzenia na takie, w której osoby zamiast ze sobą rywalizować, musiały zacząć ze sobą współpracować, rozmawiać, angażować się w różnego rodzaju działania, do tego w taki sposób, aby wykorzystując swoje mocne strony i ucząc się od siebie nawzajem współpracować, wykonywać pewne zadania i realizować cele, które zostały przed nimi podstawione, dopiero wtedy tak naprawdę coś zaczęło tam się zmieniać, tak? Dodatkowo cały scenariusz, miejsce wydarzenia, a nawet menu w tym jakby napoje, to mogłoby się wydawać dziwne, ale to jest dosyć istotne, zostały jakby zaplanowane w taki sposób, aby sprzyjać poczuciu dobrostanu wśród pracowników. Może wam się to wydawać śmieszne, ale uwierzcie nam, że nawet takie drobiazgi są dosyć istotne. Ale jaki był finał tego działania, Kamila?
No, finał jest taki, że w tej chwili jesteśmy z tym klientem na etapie opisywania tych zmian, wdrożonych działań pod kątem raportu ESG za poprzedni, czyli za 24 rok. Zebrane w ten sposób informacje pomagają też nadać kierunek i cel dalszych działań, które już w tej chwili planujemy na bieżący rok i gdzieś tam pomału robimy zarys na kolejne lata. Dodatkowym celem, który się pojawił na ten rok, jest zoptymalizowanie realizowanych w firmie wydarzeń i szkoleń pod kątem generowania śladu węglowego czy wytworzonych w trakcie tych wydarzeń odpadów, śmieci i tak dalej, czy niemarnowania jedzenia. I we współpracy z klientem skupiamy się tutaj nie tylko na tym, co się będzie działo, ale też na znalezieniu takich rozwiązań, żeby event dla pracowników, który opiszemy za rok, był zdecydowanie bardziej eko niż było to w poprzednich latach.
No to też jeszcze warto dodać, że z tym samym klientem pracujemy nad wdrożeniem tego typu działań, jeśli chodzi o ich komunikację marketingową, handlową, skierowaną bezpośrednio do klientów, ale to jest też taki trochę oddzielny temat, którego w tym miejscu poruszać nie będziemy.
Drugim błędem, który chciałabym wskazać, jeśli chodzi o taki nagminnie powtarzający się w raportach ESG, to jest to, że firmy mówią o tym, że robią wśród swoich pracowników różnego rodzaju badania satysfakcji i zaangażowania tych pracowników, ale nic z tego nie wynika. Przynajmniej raport nie pokazuje, żeby cokolwiek z tego wynikało.
Czyli robimy dla robienia, czyli taka zwana dekadencja, można powiedzieć, tak?
Tak zwana. No i no wiesz, przyczyny mogą być różne, bo może być tak, że wyniki tych badań są takie, że lepiej je zakopać i nie pokazywać.
Najczęściej tak jest. A to nie ma się co śmiać, najczęściej tak jest niestety, no.
No ale, że tak powiem, wracając do meritum. Jeśli chodzi o te raporty, które przestudiowaliśmy, to faktycznie pojawiają się w nich bardzo często informacje, że wśród pracowników są prowadzone regularne badania, na przykład na temat ich odporności psychicznej, poczucia dobrostanu, na temat atmosfery czy klimatu, jaki panuje w zespołach, ale też nie ma w ogóle żadnych informacji, co z tych badań wyniknęło, jakie są ich wyniki, z jakimi problemami firma się mierzy w kontekście...
Co chce zmienić.
Tak, w kontekście HR-owym tak zwanym i co chce zmienić. No i w ogóle też nie dowiadujemy się, no z drugiej strony jak nie dowiadujemy się, co było do zmiany, to nie dowiadujemy się też, co zostało zrobione, czy efekty zostały osiągnięte i jakie są kolejne kroki
zaplanowane. Cały czas to samo tak naprawdę.
Tak, czyli po prostu
pisanie dla pisania.
Były badania, kropka.
Rozumiem.
I nic więcej.
A czy możesz podać, podobnie tak jak w poprzednim problemie, jakiś, można powiedzieć tutaj, nie wiem, raport, który przeanalizowałaś i który twoim zdaniem, no, warto by było tutaj coś delikatnie mówiąc poprawić.
Wiesz co?
Delikatnie.
Generalnie w większości trzeba byłoby poprawić,
no
ale faktycznie
może
mocno...
Może jakiś taki był, któryś się rzucił w
tak,
oczy.
Tak, mocno mi się rzucił w oczy przykład raportu firmy Asseco Poland
to duża firma
i grupy
jest.
Asseco. To jest
no
taki
właśnie.
Duży raport tak naprawdę dla całej grupy i on tam wyodrębnia, co dotyczy tylko tej części Poland S.A., a co dotyczy w ogóle grupy Asseco. Natomiast on bardzo, ale to bardzo mocno skupia się na twardych informacjach, na liczbach, na finansach, a tych miękkich kwestii niemalże w
ogóle
nie porusza.
Tych miękkich powinno to głównie dotyczyć,
no,
prawda?
No powinno. Znajdujemy tam na przykład informację, że pracownicy Asseco brali udział w badaniach odporności psychicznej, klimatu, zespołu, talentów, Galupa i tam szeregu innych, czy w webinarach, warsztatach psychologicznych, coachingu, mentoringu. Natomiast na tym te informacje się kończą i dla odbiorcy raportu, który nie pracuje w tej firmie, tak naprawdę niewiele z tego wynika. A warto wspomnieć, że firma Asseco w jeszcze poprzednim roku, czyli w 2023 roku, zresztą ten raport dotyczył 2023 roku, otrzymała najwyższe noty w kategorii IT w rankingu wprost, jeśli chodzi o najlepszych pracodawców. Mhm. Więc przypuszczam, że prowadzi działania, które są przez jej pracowników postrzegane jako wartościowe.
Tylko źle to komunikuje.
Tylko nie potrafi tego zakomunikować z jakiegoś powodu. I naszym zdaniem należałoby się szczegółowo przyjrzeć tym działaniom pod kątem celów związanych z ESG, zweryfikować, być może nadać jakieś nowe kierunki, no i opisać to rzetelnie w kolejnym raporcie.
Teraz tak w drugą stronę, może podamy przykład case'u klienta, z którym my pracujemy, żeby było śmiesznie, to też będzie firma z branży IT i też poniekąd troszkę konkurencja Asseco. Od wielu lat, co 6 miesięcy, ta firma przeprowadza badania satysfakcji i zaangażowania pracowników, zwykle po takim zapoznaniu się z ich wynikami. Ta firma dodawała do pakietu benefitów taką kolejną propozycję do katalogu, nie? Te działania niestety nie przynosiły żadnych rezultatów, oprócz tego, że generowały koszty, a wyniki kolejnych ankiet były coraz bardziej podobne do poprzednich, czyli wydawaliśmy kupę kasy i nic z tego nie wynikało. I sytuacja ta nie stanowiła w firmie problemu, no i niestety do czasu, czyli do początku 2024 roku, kiedy okazało się, że firma ta ma kłopot z rekrutacją nowych pracowników, w tym celu, aby poprawić swój wizerunek w oczach obecnych i przyszłych właśnie pracowników, firma ta postanowiła wykorzystać raport ESG, aby pokazać, że w ich firmie problemy, które są, bo w każdej firmie oczywiście są, tak, ale są realnie rozwiązywane, nie są zamiatane pod dywan, tak kolokwialnie mówiąc, a pracownicy naprawdę czują się zaopiekowani. No i cóż tam my tej firmie zaproponowaliśmy?
No zacznijmy od tego, że żeby mogli to pokazać, to na szczęście mieli świadomość tego, że ich działania muszą się zmienić, że jeżeli dodadzą kolejne punkty z katalogu do listy benefitów, to w dalszym ciągu nic się nie zmieni i dalej nie będą mieli
no tak,
o czym
jak
napisać.
Jak będziemy robili tak, jak robiliśmy, no to nic się nie zmieni. No
dokładnie.
Właśnie.
Dlatego pracę u nich rozpoczęliśmy od solidnego audytu tego, co już jest robione w kontekście problemów, które wskazywali pracownicy w ankietach. I tak jakby nałożyliśmy te problemy na to, co firma robi i sprawdziliśmy, czy to w ogóle jest kompatybilne, czy to się pokrywa, czy te działania odpowiadają na te problemy. No i okazało się, że tak niekoniecznie.
No właśnie, to tak niektóre działania to trochę tak jak to jeden z naszych tutaj przedstawicieli tej firmy, naszych klientów, pozdrawiamy cię, Pawle, powiedział, że niektóre rzeczy robili trochę w taki sposób, jakby chcieli do magnetowidu włożyć kasetę magnetofonową i dziwili się, że ona nie działa, nie? No, albo odwrotnie. No
jakoś
trochę
tak.
Jakoś tak.
No i w efekcie współpracy z tym klientem wspólnie wypracowaliśmy zupełnie, ale to zupełnie nową strategię działań Employee Experience, dzięki której z jednej strony klient zaoszczędził znaczne kwoty pieniędzy, na których po prostu nie wydał na te bezsensowne działania, które nic nie dawały i które w żaden sposób tego dobrostanu pracowników nie poprawiały, a z drugiej strony wygenerował w ten sposób oszczędności i za ten sam budżet tak naprawdę mogliśmy zaplanować i wprowadzić takie działania, które realnie odpowiadają na potrzeby pracowników i rozwiązują wskazane przez nich problemy.
No tak, a przede wszystkim takie, które są wartościowym kontentem i treścią, którą można wykazać w raporcie ESG, a które nie są po prostu takim trochę czarowaniem rzeczywistości.
Kontentem do raportu ESG, tak, jak najbardziej, i jest to bardzo istotna kwestia, natomiast kluczowe jest również to, od czego tu się w ogóle wszystko zaczęło, bo zaczęło się od tego, że mają potężny problem z zatrudnianiem nowych pracowników, którzy są im bardzo potrzebni. No i takim efektem tych wszystkich działań jest to, że po
ubocznym
roku,
trochę.
Tak, no nie ubocznym, no bo to był cel działania, ale po roku od rozpoczęcia współpracy klient może wykazać, również w raporcie ESG, że koszty rekrutacji w jego firmie spadły o niemalże 20%, a to dlatego, że znacznie spadła rotacja w firmie, znacznie mniej osób odchodzi z pracy i znacznie krócej trwa proces rekrutacji na kolejne stanowiska. A myślę, że też, też wyszło w badaniach, że mniej pracowników odchodzi z pracy, bo zaczęło im być w tej firmie lepiej i bardzo mocno zwiększyło się takie ich poczucie dobrostanu w firmie, poczucie przynależności do zespołu.
Tak, a raport no po prostu tylko to jakby potwierdza, pokazując istotne liczby, fakty i przykłady, żeby to było jasne. Powiedziałem, że tak przy okazji, dlatego że no wiadomo było, że nie my tylko jakby przyczyniliśmy się do tego w jakimś tam w drobnej części, ale jakby poszło za tym różnego rodzaju zmiany procesu w firmie. Dlatego powiedziałem, że jakby tak przy okazji to, co my zrobiliśmy, w tym pomogło, no ale można powiedzieć, że kawał głównej roboty wykonał bezpośrednio sam klient. My daliśmy tylko wędkę, tak?
Tak, bo słuchajcie, warto pamiętać o jednej rzeczy. Raport ESG jest bardzo ważny, natomiast wartościowy content do raportu powstaje z wartościowych działań.
Nieodwrotnie.
A nie odwrotnie.
No właśnie. No i z tego, co mi tutaj szepnęłaś, moja duszko, off the record, mamy jeszcze trzeci błąd, tak?
Mówię
moja duszko, bo gdybyście nas słuchali po raz pierwszy, to jesteśmy małżeństwem. O, tak. No właśnie. Kamilo.
Trzeci błąd, który również oceniam jako często występujący, to brak powiązania szkoleń organizowanych w firmie dla pracowników z konkretnymi celami w kontekście ESG i brak jakichkolwiek mierników efektywności.
Natomiast
tych
podobno
szkoleń.
Największy dramat z tego, co ja mówię.
No jest.
No właśnie, no to no jest. Dajesz.
Powiem tak, w żadnym, ale to podkreślę, w żadnym z raportów ESG, które ja widziałam, szkolenia dla pracowników nie zostały pokazane moim zdaniem prawidłowo. A błędy, jakie firmy popełniają przy ich opisywaniu, to po pierwsze to, że wskazują liczbę uczestników, liczbę godzin szkoleniowych, ale w żaden sposób nie wyjaśniają, w jakim celu te szkolenia zostały zrealizowane i nie wskazują też na żadne powiązanie ich ze wsparciem strategii ESG firmy.
Czyli rozumiem, że mogły to być szkolenia robione tak zwane z duszy, ale i tak je wykazujemy, że je robimy i jesteśmy zadowoleni, tak w skrócie.
Tak.
No dobra, lecimy dalej.
Dalej, brak informacji na temat efektywności szkoleń i wskazania, jakie konkretnie problemy te szkolenia rozwiązują, ani jaki jest ich praktyczny wpływ na funkcjonowanie pracowników w danej organizacji.
Aż tak?
Co mam ci powiedzieć? No i kolejna rzecz, brak powiązania realizowanych szkoleń z długoterminową strategią rozwoju pracowników i firmy w obszarach istotnych z punktu widzenia ESG. Czyli działamy tu i teraz, nie zastanawiamy się, co z tego wyniknie i nie zastanawiamy się, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości.
No i tutaj słuchajcie, żeby było jasne, my mamy też klienta, któremu w podobnym aspekcie pomagamy. Duża firma z branży automotive nawiązała z nami współpracę w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników w sytuacji, w której firma bardzo mocno urosła, czyli podwojenie, czy tam prawie potrojenie pracowników w ciągu roku, to w dzisiejszych czasach nie jest nic dziwnego.
Tylko ważne, my mówimy tu o setkach pracowników,
tak,
a nie o tym, że firma miała 5 pracowników, a teraz ma 15.
No właśnie, czyli mówimy, że firma miała 200, a w ciągu roku z uwagi na to, że otworzyła nowy, można powiedzieć, tam
zakład produkcyjny,
nagle zrobiło się ich 400. I firma dodatkowo jeszcze wdrożyła ERPA, czyli jakby system zarządzania w ogóle różnego rodzaju procesami w firmie. Przy okazji kadra kierownicza w tej całej sytuacji nie potrafiła się odnaleźć. Dochodziło do jakby wielu konfliktów i problemów z efektywną komunikacją między menadżerami różnych działów, czyli wiecie, takie...
Pozamykali się w swoich silosach.
Po prostu, pozamykali się w swoich silosach. Przerosło ich to w wielu aspektach.
Tak, no i to się bardzo mocno przekładało na różnego rodzaju błędy i pomyłki takie na co dzień. Nawet w procesach produkcyjnych zdarzały się błędy, bo informacje nie były przekazywane na czas od odpowiednich osób do odpowiednich osób. I to w rezultacie rodziło coraz większą frustrację u tych ludzi. Rozpoczęliśmy pracę z tym klientem od takiej dogłębnej analizy sytuacji z uwzględnieniem, bardzo mocnym uwzględnieniem punktów widzenia poszczególnych osób, które to informacje pozyskiwaliśmy od nich indywidualnie, bo gdybyśmy ich wtedy zamknęli w jednym pokoju, to mogłoby dojść do rękoczynów, tak? No i po wyszczególnieniu tych kluczowych obszarów wymagających zdecydowanej poprawy, stworzyliśmy dla nich rozwiązanie składające się po pierwsze z rozpisanego na kolejny rok cyklu szkoleń, podnoszących ich kompetencje miękkie w kluczowych obszarach, po drugie z szeregu działań warsztatowych, które też pozwalały im te kompetencje niejako przepracować w praktyce. I to wszystko zostało uzupełnione o działania integracyjne po to, żeby oni po prostu się poznali lepiej i zaczęli się lubić i ze sobą przebywać.
Po prostu. Ja w ogóle chciałem jeszcze tak dodatkowo dodać, że nie jest to jedyny projekt podobny, który zrealizowaliśmy, bo na przykład jak dobrze poszukacie, to na naszym podcaście znajdziecie rozmowę z innym klientem, dla którego przeprowadziliśmy podobne działania, może nie pod kątem działań ESG,
no, ale... dlatego, że działań ESG jeszcze wtedy nie było na tapecie, tak. I w ogóle takie hasło jeszcze nie istniało.
Tak, ale słuchajcie, dla firmy Etomagnetic, też z firmy z branży automotive, przeprowadziliśmy bardzo podobne działania jak u tego klienta. I tam bezpośrednio pan dr Krzysztof Żaba, osoba zarządzająca tą firmą, zgodziła się w ogóle bezpośrednio wystąpić na antenie naszego podcastu i opowiedziała o rezultatach tych pracy, ale tam jakby tych analogii było bardzo dużo, ale może powiedzmy o tym kliencie bezpośrednio, z którym w tej chwili pracujemy, jaki był efekt tych działań tutaj realizowanych w tym minionym roku, 2024.
Wszystkie cele jakościowe, które zostały postawione przed tymi działaniami, związane z funkcjonowaniem tej grupy menadżerów, z ich wzajemną współpracą, zostały tak naprawdę zrealizowane w 95% przypadków, a przynajmniej tak to ocenia klient.
Dokładnie.
Natomiast w trakcie pracy, tej pracy warsztatowej, udało nam się wspólnie wyodrębnić te aspekty, które będą wymagały dalszego rozwoju czy też uzupełnienia. Aktualnie opis całego procesu jest już gotowy do tego, żeby go po prostu wstawić do raportu ESG i jest on też uzupełniony o nowe cele, które zostały wyznaczone i o nowe kierunki rozwoju na kolejny rok. I również zostało w tym wskazane, w jaki sposób firma zamierza te cele zrealizować.
Co ja mogę powiedzieć? No mogę ci powiedzieć, że kawał dobrej roboty, to faktycznie ta analiza, którą przygotowałaś, jest bardzo wartościowa. Natomiast obiecaliśmy też na samym początku, że w tym podcaście poruszymy jeszcze dwa takie aspekty, nie tylko dotyczące pracowników, ale też chciałbym cię zapytać, czy znalazłaś jakieś informacje, jakieś treści dotyczące kierowania działań tego typu skierowanych do klientów B2B, bo generalnie mi się zawsze wydawało, jak ja tak wgłębiałem się w ogóle w ten temat tak na samym początku, czy gdzieś tam z klientami zaczęliśmy rozmawiać, że to jest taki generalnie temat głównie dotyczący pracowników, komunikacji wewnętrznej, employee brandingu, employee experience, tych wszystkich innych działań. A z tego, trochę mnie zaskoczyłaś tak naprawdę, z tego, co mi powiedziałaś przed nagraniem tego podcastu, my też będziemy rozmawiali o działaniach wspierających sprzedaż, działaniach handlowych, marketingowych, że tutaj ten aspekt też się gdzieś pojawia, tak? No właśnie.
No, pojawia się. Zacznijmy od tego, że to, w jaki sposób firma, nazwijmy to, wygląda w raporcie ESG, ma kluczowe znaczenie dla jej wizerunku w oczach potencjalnych klientów, kontrahentów, dostawców i tak dalej.
Okay.
I ma też znaczenie dla obecnych klientów, którzy mogą chcieć na przykład zmienić taką firmę na taką, która funkcjonuje w bardziej zrównoważony sposób, po to, żeby to lepiej wyglądało w ich raportach.
Czekaj, czy ja rozumiem, że jeśli na przykład, hipotetycznie zakładając, tak, jestem firmą, która nie musi raportować ESG, ale na przykład pośród moich klientów są firmy, które muszą to robić. I czy ja dobrze rozumiem, że trochę odwracając kota ogonem, muszę mieć na względzie i muszę wziąć pod uwagę to, że te firmy, które ten raport ESG muszą przedstawiać, mogą ode mnie oczekiwać z kolei w tym momencie takiego świadczenia usług, takiego wdrażania pewnych rozwiązań.
Nawet
czy też,
komunikacji marketingowej.
Nawet komunikacji, która będzie zgodna z tym, z tymi działaniami po to, żeby ta firma, która musi ten raport przygotować, na przykład wykazała, że ona posiłkuje się rozwiązaniami firm, które jakby dbają o dobrostan, nie wiem, swoich pracowników, czy o dobrostan związany z ochroną środowiska. Czy ja dobrze rozumiem, tak?
Jakby, tak, że tak powiem, jakbyśmy chcieli to zamknąć to w jednym zdaniu. I tak bardzo łopatologicznie to działa w ten sposób. Ja działam w sposób zrównoważony i spójrzcie, wszyscy moi dostawcy również działają w sposób zrównoważony.
Mimo tego, że nie muszą raportować tego.
Nie współpracuję z firmami, które nie dbają o strategię zrównoważonego rozwoju.
Czyli na przykład, jeśli ty nie musisz raportować ESG, takich działań nie wdrażasz, to może być, im nawet się z daną firmą dobrze współpracuje, to może się okazać, że ona podziękuje ci za współpracę, bo ty nie spełniasz ich norm jakościowych, które oni mogą w ESG wykazać. Czy dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiesz.
Okej.
I tutaj kluczowe jest to, że jeśli nie musisz robić raportu ESG, który faktycznie jest skomplikowanym, czasochłonnym dokumentem do wygenerowania, jest to proces długi i kosztowny, są inne sposoby zakomunikowania tego, że twoja firma działa w sposób zrównoważony i poparcia tego konkretami, a nie po prostu zrobienia hasła jesteśmy ekologiczni.
Straty taty, no właśnie. Dobra, no to lećmy w takim razie dalej. To co możesz powiedzieć właśnie o tym aspekcie, jeśli chodzi o kwestie właśnie klientów B2B?
Wiesz co, ja się tutaj skupiłam bardzo mocno na takich działaniach związanych z event marketingiem, z różnego rodzaju spotkaniami, konferencjami,
komunikacją
tak? marketingową, z tymi takimi działaniami relacyjnymi,
którymi my się zajmujemy,
bo ten temat nas interesuje, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, maszyny i produkcja nie są dla nas aż tak bardzo interesujące.
Sexy.
I nie mają za dużo z nami wspólnego, ale, że tak powiem, do rzeczy. I faktycznie raporty ESG mówią o tym, że takie działania firmy realizują. Czyli przykładowo mówią o tym, że organizujemy spotkania szkoleniowe dla naszych dystrybutorów. Albo organizujemy konferencję sprzedażową dla kluczowych klientów B2B.
Partnerów, resellerów i tak dalej. Jak zwał, tak zwał.
No i na tym się kończy. Podobnie jak w przypadku eventów dla pracowników, które są wymienione od myślnika wśród benefitów. No to tutaj również jest po prostu informacja, że takie wydarzenia się odbywają, natomiast nie ma informacji o tym, w jaki sposób organizacja tych wydarzeń jest powiązana z celami ESG firmy. Ani o tym, jak podczas organizacji tych eventów firmy, nie wiem, ograniczają ślad węglowy w stosunku do tego, co robiły wcześniej.
Albo mniej produkują śmieci.
Produkują mniej śmieci, czy dobierają podwykonawców w taki sposób, aby ci podwykonawcy również byli bardziej zrównoważeni. Nie ma tego. Błędy pojawiają się też w samej komunikacji, w której nic nie wskazuje na powiązanie danej konferencji czy innego eventu z celami ESG, a również po wydarzeniu nie ma tak jakby żadnej oceny udokumentowanej, oceny efektywności tych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podczas ich organizacji.
No właśnie, ale słuchajcie, my w tym aspekcie mamy case, mamy takiego klienta, z którym też pracujemy właśnie, że tak powiem, niedawno. Od niedawna. W 2024 roku byliśmy odpowiedzialni za strategię działań jubileuszowych firmy z branży przemysłowej, której produkty i rozwiązania wymiernie pomagają dużym firmom produkcyjnym na znacznym, czy w znacznym obniżeniu kosztów produkcji oraz w znacznym ograniczeniu odpadów poprodukcyjnych. I tutaj to są takie dosyć spore koszty, czy redukcja kosztów na poziomie 70%, co jak wiemy ma ogromne znaczenie w kontekście raportowania ESG. Problem polegał na tym, że firma nie miała w Polsce zbudowanej marki i była bardzo mało znana w swojej branży, chociaż świętowała tam dosyć spory jubileusz istnienia. Zadanie nasze polegało na tym, żeby wykorzystać komunikację jubileuszu do tego, żeby dotrzeć do zupełnie nowych klientów i żeby oni dowiedzieli się, że rozwiązania naszego klienta z kolei rozwiążą ich problemy związane właśnie na przykład z tymi działaniami, które muszą wykazać w raporcie ESG. Dzięki temu przestaną oni marnować pieniądze i będą mogli też wykazać pewne oszczędności w tym raporcie. Co jest ważne, ten nasz klient nie miał obowiązku raportowania ESG, zobaczcie, ale on przygotowuje, czy przygotował dzięki naszej pomocy w taki sposób ofertę skierowaną do swoich klientów, którzy muszą to robić, aby nie dość, nie tylko, żeby ta oferta wydała im się atrakcyjna, czy żeby oni chcieli zawiązać z nim współpracę, ale aby to był taki dodatkowy argument, można powiedzieć, do rozpoczęcia współpracy z nimi właśnie przez to, że oni są w stanie te działania wykazać, są w stanie te działania wdrożyć i co więcej, to nie tylko, że oni powiedzą, że to zrobią, ale faktycznie tak się dzieje w praktyce.
No, teraz, żeby ten temat zrealizować, to wspólnie z klientem na samym początku stworzyliśmy taką listę celów, które zostały postawione przed organizacją tego jubileuszu i to zarówno w kontekście pozyskiwania klientów, jak i w kontekście pokazania, że wszystko zostało zorganizowane zgodnie ze standardami ESG. Cała komunikacja obchodów tego 50-lecia, jak i samego wydarzenia.
Jakie to było, już wszyscy będą wiedzieli, co za firma. No dobrze, dawaj.
Skupiona była na rozwiązywaniu problemów potencjalnych klientów związanych z zrównoważonym rozwojem, no i została umieszczona w kontekście ESG. Równocześnie bardzo mocno skupiliśmy się na tym, żeby samo wydarzenie nie generowało niepotrzebnych kosztów środowiskowych, a zwłaszcza tych związanych z transportem, bo jak wiemy, transport odpowiada za 70, 80, a nawet 90% całkowitej emisji dwutlenku węgla podczas organizacji jakiegokolwiek eventu.
Słuchaj, brzmi to wszystko sensownie, ale gdybyśmy tutaj mogli powiedzieć trochę, jakie były rezultaty tych działań, bo jeszcze nie umieściliśmy case study na naszej stronie. On się tam pewnie niebawem pojawi, bo jeszcze czekamy tutaj na potwierdzenie od klienta. Natomiast, no właśnie, jaki był rezultat?
Rezultat był taki, że nasz klient w oczach swoich potencjalnych klientów, też swoich obecnych klientów, którzy również w tym uczestniczyli, zbudował wizerunek firmy odpowiedzialnej, społecznie odpowiedzialnej środowiskowo.
Ale nie raportującej ESG.
Popatrzcie. Że klienci, którzy zostali pozyskani w wyniku tych działań, które zrealizowaliśmy, bardzo mocno wskazywali na to, że miało to wpływ na ich decyzje. I że oni teraz w swoich raportach ESG będą mogli wykazać, że zmienili dostawcę w tym konkretnym zakresie na takiego, który działa w duchu ESG i nie tylko pomaga im w tym zakresie i pomaga im wygenerować chociażby oszczędności w generowanych odpadach, bo to jest bardzo mocny atut rozwiązań tego klienta, ale też ten klient, ten dostawca był spójny. I również cała organizacja obchodów i komunikacji jubileuszu była również w duchu ESG i to również zostało zauważone przez uczestników, przez interesariuszy tego rozwiązania.
Znaczy zauważone i też docenione tak naprawdę, bo ta firma nie tylko mówiła o tym, że my swoimi rozwiązaniami jesteśmy w stanie tutaj dokonać pewnych zmian, czy też pewnych usprawnień, czy też pewnych oszczędności, które dla was mogą być wartościowe, ale było to również wspólne w całym programie, miejscu, organizacji, scenariuszu, przebiegu i tak dalej całego wydarzenia.
Tak, i nasz klient nie musi raportować, jeśli chodzi o kwestie raportów ESG, natomiast ustaliliśmy, że w ramach działań wizerunkowych zostanie przygotowany raport z działań, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt społeczny, o te takie pozafinansowe, społeczne aspekty funkcjonowania tej konkretnej firmy, który będzie mógł być wykorzystywany przez ich klientów do pozyskiwania wiedzy i materiałów do ich raportów, no i będzie on zawierał szczegółowy opis wszystkich zrównoważonych rozwiązań, które zostały zastosowane przy organizacji jubileuszu i również ocenę efektywności tych działań pod względem ESG.
Zbliżając się do końca, został nam jeszcze jeden aspekt. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tutaj tych materiałów, które zebrałaś i tej analizy, którą przeprowadziłaś, że tak powiem, szapoba. No ale tutaj wspomniałaś o tym, że jeszcze jest jeden taki aspekt dotyczący działań CSR-owych. One są częściowo też powiązane właśnie i z eventami, i z konferencjami, i z wyjazdami, i ze szkoleniami, i z takimi działaniami, które są prowadzone przez dane firmy dla społeczności lokalnej, tak, z jakby z pewnymi, nie wiem, fundacjami, które działają przy okazji jakichś firm, czy jakichś działań charytatywnych, które są prowadzone, więc jakby tych aspektów jest bardzo dużo. No właśnie, a jakie błędy tutaj widzisz, Kamilo?
Zacznijmy od tego, że w zdecydowanej większości raportów ESG, które widzieliśmy, firmy wykazują, że prowadzą pewnego rodzaju działania CSR. I problem polega na tym, że te działania dotyczące szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu czy działań na rzecz społeczności lokalnych są pokazywane w sposób bardzo ogólnikowy. Tam pojawiają się hasła typu wsparcie projektów edukacyjnych czy propagowanie sportu, propagowanie zdrowia, pomoc samotnym matkom, wsparcie instytucji kultury, różne takie ogólne hasła. Czasem pojawiają się kwoty. Na zasadzie nasza firma w tym roku przekazała na cele charytatywne tyle i tyle pieniędzy, ale na tym to się kończy. Brakuje takiego powiązania tych działań CSR po pierwsze z długoterminową strategią firmy, po drugie z rozwiązywaniem realnych problemów. Brakuje też takiej prezentacji w raportach, jaki wpływ te działania faktycznie wywarły na ich interesariuszy, jaki wpływ wywarły na środowisko naturalne. Bardzo często brakuje też konkretnych liczb, mierników skuteczności. No i to wszystko daje takie wrażenie takiego braku transparentności firmy w zakresie tego, jakie faktycznie zasoby i ludzkie, i finansowe są u nich zaangażowane w tą działalność CSR i raport wydaje się przez to taki trochę mało wiarygodny.
Ale z tego, co mi wspomniałaś tutaj wcześniej, to o ile na przykład tam wcześniej podawałaś przykłady firm, które mogłyby pewne rzeczy poprawić, to wspomniałaś o tym, że w tym konkretnie aspekcie będziesz miała przykład jakiejś firmy, która twoim zdaniem robi to zajefajnie po prostu, tak?
To prawda.
No jest, no właśnie.
To prawda, faktycznie tak już przeglądałam jeden raport, drugi, trzeci, piętnasty i w pewnym momencie powiedziałam, wow! Można.
Można, no właśnie.
Słuchajcie, takim bardzo, ale to bardzo pozytywnym, bardzo inspirującym przykładem, jeśli chodzi o ten aspekt CSR, jest dla mnie raport firmy Grenevia.
Czyli dawny
Grenevia.
Famur.
Tak, nie do końca.
Grawny Famur, tak?
Tak, to jest dawny Famur. Oni w tej chwili bardzo mocno zajmują się fotowoltaiką, ale też różnymi innymi rzeczami. W raporcie ESG za 2023 rok firma Grenevia wymienia konkretne inicjatywy, konkretne organizacje, które wspiera. Robi to w taki sposób, że bardzo łatwo mamy możliwość znalezienia, czy wręcz czasem przekierowuje przy pomocy linków, po to, żebyśmy mogli zobaczyć dodatkowe informacje na temat tych inicjatyw, żebyśmy się zapoznali z działalnością tych organizacji, tych inicjatyw, żebyśmy dowiedzieli się nie tylko z raportu, ale też na stronach tych inicjatyw. Ilu pracowników firmy faktycznie wspomogło w formie wolontariatu tą działalność? Jakie kwoty zostały przekazane? Jakie projekty zostały realizowane?
Są zdjęcia, są materiały.
Tak, są zdjęcia, są materiały.
Dobrze
jest
to zrobili.
Bardzo dużo informacji na temat tego, jakie są efekty tych działań. Kto na tym skorzystał? W przypadku na przykład projektów edukacyjnych jest wskazane, że tyle i tyle osób skorzystało w takim i w takim zakresie i z tych osób tyle i tyle osób potrzebowało dodatkowych indywidualnych programów. To wszystko jest bardzo przejrzyście opisane.
Czyli reasumując, jakby raport tej firmy w tym aspekcie konkretnie, wskazujesz jako taki wzorcowy, warty naśladowania.
Zdecydowanie. Robi to bardzo pozytywne wrażenie. Robi to też taką zachętę, że tak powiem, na zasadzie kurczę, oni robią naprawdę dużo dobrych rzeczy. Warto się tym zainteresować. Może warto tam pracować. Może warto z nimi współpracować. To wszystko jest bardzo transparentne i przede wszystkim bardzo łatwe do zweryfikowania. To nie
spójne.
Są gruszki na wierzbie.
No właśnie. Słuchajcie, firma Genevia to nie jest nasz klient. Tutaj my się posiłkujemy takimi, powiedzmy, że case'ami dostępnymi na rynku i żeby pokazać wam tutaj też, że my sami się uczymy i szukamy pewnych inspiracji dla firm, dla których my z kolei pracujemy, ale na przykład tutaj to, co my możemy wspomnieć, to wiosną zeszłego roku, czyli 2024, rozpoczęliśmy pracę z takim przedsiębiorstwem z branży rolniczo-ogrodniczej, tak? Taki, można powiedzieć trochę tutaj, które akurat pracowało, czy rozpoczynało pracę nad raportem ESG. Oni jeszcze nie musieli w zeszłym roku go wykazywać, w tym roku już będą musieli.
Chcieli sobie poćwiczyć,
tak, ale firma od wielu lat hojnie ułożyła na różnego rodzaju cele charytatywne, wpłacając znaczne kwoty na różne akcje, zbiórki. Niestety okazało się, że w kontekście wykazania tych działań CSR w raporcie ESG mają problem, bo cały opis odpowiedzialności społecznych biznesu ograniczał się do takiego wyciągu z rachunku bankowego z listą wykonanych przelewów. Łącznie z tym, że na przykład robili różnego rodzaju działania, ale no zapomnieli na przykład zrobić dokumentacji z tego, zdjęć, kontentu, nie wiem, czegokolwiek, co by tam można było wykorzystać, no bo nikt o tym w ogóle nie pomyślał, nie? Tak naprawdę.
No, poza tym to też były takie działania bardzo ad hocowe, spontaniczne, w żaden sposób nie zebrane w jakąś całościową strategię i w jakiś większy plan. Po prostu, o, tu potrzeba pomocy, to wpłacimy trochę pieniędzy, tu ktoś pójdzie i coś zrobi, ale nie było to takie usystematyzowane.
No tak, żeby było jasne, firma ta zleciła nam pomoc w przygotowaniu całościowego raportu ESG, to znaczy my, żeby było jasne, my tak stricte, jeśli chodzi o te aspekty finansowe, które często też są pokazywane, już takie, to można powiedzieć twardą część, my się nie tym bezpośrednio nie zajmujemy, pomagamy to zrobić i tutaj mamy partnerów i dostawców, którzy to robią, ale my dbamy o tą całą otoczkę miękką, o content, o treść, jesteśmy w stanie to zrobić, o przygotowanie różnego rodzaju działań, właśnie o usystematyzowanie, uporządkowanie tych kwestii, natomiast w tym konkretnie aspekcie, co zrobiliśmy dla tej firmy, od czego zaczęliśmy, jaki był finał tych działań?
Pracę z tym klientem zaczęliśmy od tego, żeby zintegrować ich działania CSR z długoterminową strategią firmy. Zaangażowaliśmy w to kierownictwo firmy z różnych szczebli, od takiego średniego managementu po nawet zarząd firmy, po to, żeby wspólnie stworzyć plan konkretnych działań CSR, jakie zostaną podjęte do końca roku, tego ubiegłego, który już był, działań opartych o wartości firmy, o jej misję, o jej wizję i spójnych z jej podstawową działalnością i też zaplanowania tego w taki sposób, żeby te działania CSR zostały włączone do takiej codziennej, do takiego funkcjonowania organizacji na co dzień.
A jaki był finał działań? Czym to się skończyło?
Wspólnie z klientem stworzyliśmy program, nazwijmy go na ten moment jeszcze zieleńszy ogród.
Roboczo,
dlatego że oficjalna komunikacja taka już do szerszego odbiorcy rozpocznie się po opublikowaniu raportu ESG, bo do tej pory było to tylko lokalnie w powiecie komunikowane, bo do mieszkańców powiatu, w którym znajduje się siedziba firmy i jej zakłady produkcyjne, cały projekt został skierowany. Nasze wsparcie polegało na tym, że pomogliśmy im wdrożyć działania komunikacyjne związane z tym programem, współpracowaliśmy w ich imieniu z lokalnymi mediami, ale też zorganizowaliśmy powiązane z działaniami CSR wydarzenia dla pracowników oraz dla okolicznych mieszkańców. Natomiast w raporcie ESG Pokażemy i też pomagamy im tą część raportu przygotować, bo pokażemy opis całej akcji, pokażemy jej efekty, jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie pracowników w firmie i pozytywny wpływ na tą społeczność lokalną, do której został skierowany.
No tam jeszcze tylko mogę dodać, że w tej chwili przygotowujemy też tą firmę do współpracy z organizacjami pozarządowymi, czyli to się NGO-sy nazywa, tak, w skrócie.
Tak.
Więc tam też będą tego typu działania prowadzone. Będziemy też angażować w ten projekt różnego rodzaju takich, można to nazywać, liderów opinii związanych jakby z ich branżą, z ich działaniami. Tam jakby ten projekt jest bardzo mocno rozwojowy. Natomiast no też tam na tę chwilę pracujemy nad nim, on jest gdzieś tam wykańczany, więc tak wrzucamy wam na razie tylko, można powiedzieć, takie zajawki, pomysły, w którą stronę my też naszym klientom pomagamy, żeby zainspirować was ewentualnie do kontaktu z wami, a o tym za moment. Na sam koniec naszego podcastu, już tak podsumowując, chcieliśmy wspomnieć o tym, że my zajmujemy się, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, budowaniem silnych relacji pomiędzy firmą, marką, a jej klientami, kontrahentami B2B. I też dosyć coraz częściej B2C, ale również też pracownikami obecnymi, też przyszłymi. I w tym konkretnym aspekcie, o którym dzisiaj mówiliśmy, może tak w pokrótce wyszczególnijmy, w czym możemy ci pomóc, jeśli ten temat ESG, CSR ciebie dotyczy. Przede wszystkim jesteśmy w stanie ci pomóc w stworzeniu i uporządkowaniu wszystkich aspektów, które dotyczą takich, można powiedzieć, elementów miękkich, elementów relacyjnych, które w tym raporcie muszą się znaleźć. Przypomnijmy, Kamila, którego właśnie tego aspektu, tego ESG, to co my robimy, to głównie dotyczy.
No, nasze działania można wpisać głównie w ten aspekt społeczny. Czyli aspekt miękki dotyczący relacji międzyludzkich, dotyczący funkcjonowania pracowników w firmie, funkcjonowania firmy w społeczności lokalnej, czy nawet relacji z klientami, ale też przy działaniach eventowych pojawiają się dodatkowo te kwestie środowiskowe.
Dokładnie.
Czyli możemy robić te eventy i robimy w taki sposób, żeby one były mniej szkodliwe dla środowiska.
Żeby one były, jeśli chodzi o ich scenariusz, program, one były powiązane bezpośrednio z tymi elementami, które w kwestiach raportu ESG trzeba wykazać. Jeśli chodzi o kwestie też merytoryczne, bo to jest bardzo ważne. Tak, jeśli chodzi o kwestie zaangażowania pracowników, zaangażowania klientów, zaangażowania społeczności lokalnej, NGO-sów właśnie, organizacji pozarządowej, budowania świadomości marki w kontekście właśnie odpowiedzialności społecznej za środowisko. Tych działań jest naprawdę bardzo dużo, natomiast to, co jest bardzo ważne, my nie jesteśmy firmą, która jest w stanie wam stworzyć piękną laurkę z tego, co robicie, ale przede wszystkim, to jest najważniejsze, najczęściej w tej chwili, to jest chyba najbardziej istotne, zgłaszają się do nas firmy, które nie robiły nic albo prawie nic w tym aspekcie i muszą w tym roku rozpocząć przygotowanie raportu ESG. Z tego, co my wiemy i z tego, co też rozmawiamy, od 2025 roku około 3,5 tysiąca firm w Polsce będzie miało obowiązek do końca tego roku złożyć taki raport. I powiem wam szczerze, że to jest ciekawe, że coraz więcej firm zgłasza się do nas i one nie mówią nam, że one nie wiedzą, jak ten raport przygotować, bo one wiedzą, jak ten raport przygotować, bo informacje, co tam ma się znaleźć, są ogólnie dostępne i to nie jest żaden rocket science. Problem polega na tym, że one nie wiedzą, jak przygotować swoją firmę, swoje procesy, swoich pracowników, jak w ogóle przygotować pewne treści, które tam trzeba umieścić. I kilku naszych klientów powiedziało nam wprost, musimy zacząć coś robić w tych aspektach.
Żebyśmy w ogóle mieli o czym mówić.
Dokładnie, więc my, żebyście wy dobrze zrozumieli, my jesteśmy tą firmą, która jest wam przede wszystkim w stanie pomóc zaplanować i wdrożyć działania, które w tym raporcie powinny się znaleźć i które, jeśli ich do tej pory nie robiliście, albo jesteśmy w stanie pomóc wam zoptymalizować te działania, które do tej pory były robione. Kropka.
Jeśli masz problem z tym, jak powiązać organizowane w twojej firmie eventy, działania relacyjne skierowane czy to do pracowników, czy do klientów, działania CSR, działania marketingowe z ESG, z tym, jak to wykazać w raporcie, jak je planować, żeby za rok można było w raporcie powiedzieć o nich jeszcze więcej, to odezwij się. To jest kwestia, w której faktycznie jesteśmy w stanie wam pomóc.
Jeśli chcesz powiązać działania, które realizujesz z raportowaniem ESG dotyczącym komunikacji wewnętrznej, dobrostanem twoich pracowników, współpracą z społecznością lokalną, z budowaniem takiej komunikacji z różnego rodzaju organizacjami, działaniami charytatywnymi, innymi działaniami, które chciałbyś również wykazać. Nie wiesz, jak się do tego zabrać, potrzebujesz stworzenia strategii w tym obszarze, a również działań w tym obszarze, to również chętnie ci w tym temacie pomożemy. Każdy aspekt dotyczący takiej, można powiedzieć, aspektów, a każdy aspekt masło maślane, każde działanie dotyczące aspektów miękkich, związanych z budowaniem relacji z pracownikami czy z klientami.
Czy z podnoszeniem kompetencji również.
Czy z podnoszeniem kompetencji, bo to jest też bardzo ważne, czyli z działaniami związanymi ze szkoleniami miękkimi. Jesteśmy w stanie ci w tym obszarze pomóc, aczkolwiek to jest bardzo ważne. Wszystkie działania, które tworzymy, są działaniami tymi takimi customowymi. Nie mamy gotowych rozwiązań jakby dla każdego, dlatego zapraszamy cię do kontaktu z nami telefonicznego. W opisie tego podcastu, na blogu znajdziesz kontakty do nas, ale przypomnijmy, Kamila, tylko nasz adres mailowy.
Nasz adres mailowy to hello@stereomatic.pl.
Tak, i pod ten adres możesz wysłać do nas wiadomość, a my szybciutko...
No, na stronie jest też formularz, są nasze numery telefonu, tak, więc możesz się też odezwać inną drogą.
Tak, a słuchaj, w kolejnym odcinku naszego podcastu Event Marketing od Kuchni będziemy też w pewien sposób nawiązywać do tematu ESG, ale w troszeczkę innym kontekście, dlatego że takim elementem, nad którym my w tej chwili z wieloma firmami pracujemy, są...
jubileusze firmowe.
No właśnie. I będziemy w aspekcie działań ESG rozmawiać o tym, jak organizację jubileuszu firmy można, skutecznie można powiązać również z raportowaniem tych działań w kontekście ESG, jeśli chodzi o budowanie relacji z klientami czy z pracownikami, silnych relacji z klientami, z pracownikami, bo tym się zajmujemy. A za pierwszy odcinek nowej serii podcastu Event Marketing od Kuchni dziękuję wam
Kamila i Damian Haftkiewicz.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.